Mściwa pracownica rzeźni. Ostrzegam od razu, choć opowiem wam historię zbrodni z tym samym spokojem w głosie co zawsze, tym razem będą to rzeczywiście wyjątkowo makabryczne zdarzenia. W dodatku ich sprawczynią była kobieta. Gdzieś podświadomie oczekujemy, że kobiety będą delikatniejsze, czulsze, bardziej empatyczne. Dobrze wiecie, że często to jedynie stereotypy. Zapraszam was do sennego miasteczka Aberdeen w Australii. Poznajcie niezwykle mściwą Catherine Mary Knight. Jej matka, Barbara Rowan, z domu Torley, mieszkała wraz z mężem, Jackiem i czwórką synów w Aberdeen, miasteczku liczącym sobie wówczas 1750 mieszkańców, położonym przy autostradzie New England Highway w Nowej Południowej Walii. Społeczność skupiała się głównie wokół dwóch kościołów, anglikańskiego i katolickiego. Wszyscy o sobie wszystko wiedzieli. Aberdeen przesycone było fałszywą pobożnością i skromnością. Aż do 1999 roku było tam coś jeszcze. Coś, co przenikało powietrze, którym oddychali mieszkańcy. Rzeźnie w centrum miasta. Główny pracodawca zatrudniający setki osób. Matka naszej bohaterki wdała się w pozamałżeński romans z Kenem Knightem, przyjacielem i współpracownikiem męża. W Aberdeen zawrzało. Gdyby to było możliwe, pewnie wywieziono by kobietę siłą z miasteczka. Właściwie prawie do tego doszło. Została zmuszona przez konserwatywnych mieszkańców do opuszczenia Aberdeen wraz z nowym partnerem. Para zamieszkała w Moree, oddalonym o 360 km na północ. Kobieta wcale nie miała ochoty na przeprowadzkę. W dodatku straciła dzieci. Dwaj starsi synowie, Patrick i Martin, zostali z ojcem. Dwaj młodsi zostali oddani pod opiekę ciotki w Sydney. W okamgnieniu rodzina się rozpadła. W nowym związku Barbara urodziła kolejną czwórkę dzieci. Dwie córki i dwóch synów. W szpitalu w Tenterfield 24 października 1955 roku powiła bliźniaczki. Pierwsza urodziła się Joy. Pół godziny później przyszła na świat Catherine Mary, która w przyszłości siać będzie postrach, gdziekolwiek się pojawi. Do nowej rodziny Barbary dołączyli jej dwaj synowie po śmierci pierwszego męża w 1959 roku. Chłopcy trafili do piekła. Ken Knight był rzeźnikiem. W poszukiwaniu pracy podróżował wraz z bliskimi przez lata po Queensland i Nowej Południowej Walii. Dopiero w 1969 roku państwo Knight wraz z szóstką dzieci osiedli na stałe w Aberdeen. Ken dostał tam stałą pracę w rzeźni. Mężczyzna był alkoholikiem, gwałcił żonę nawet 10 razy dziennie. Kobieta zamiast poszukać sobie dorosłych powierniczek, opowiadała córkom o swoich przykrych doświadczeniach seksualnych. Nienawidziła mężczyzn, seksu, intymności i wychowywała dziewczynki w takim przekonaniu. Dom był ostatnim miejscem, w którym powinny dorastać dzieci, pełnym przemocy, awantur i potwornych wzorców wychowawczych. W dorosłym życiu Catherine będzie twierdziła, że do 11 roku życia była wykorzystywana seksualnie przez dwóch starszych braci. Nigdy nie dowiemy się, czy mówiła prawdę. Jakby mało było rodzinnych problemów, doszły jeszcze skrywane tajemnice. Prababcia matki Catherine była aborygenką, która poślubiła Irlandczyka. Sama Barbara uważała się za rdzenną Australijkę, jednak oficjalnie nie ujawniała tej informacji. W latach 50. i 60. panował w Australii rasizm. Okolice Moree, w których początkowo mieszkała rodzina Catherine, zapisały się w historii kraju i kolonializmu jako miejsca masakr, i polowań na rdzennych mieszkańców. Napięcia zresztą odczuwalne są do dziś. W mieście panowała segregacja rasowa. Puby, teatry, łaźnie, baseny odmawiały wejścia aborygenom, których siłą osiedlano w rezerwatach. Catherine Knight dorastała w świecie pełnym pogardy, nienawiści i przemocy, ukrytych pod pozorem normalności. Jednak z tego, co wiemy, tylko ona spośród dzieci Barbary wyrosła na bardzo specyficzną osobę. Sama nie wiem, jakimi słowami określić jej osobowość. Catherine była najbliżej ze swoją siostrą bliźniaczką oraz wujkiem, Oscarem Knightem, mistrzem jazdy konnej. Mężczyzna zniknął z jej życia w tragicznych okolicznościach. Popełnił samobójstwo w 1969 roku, gdy miała 14 lat. Od tamtej pory Catherine wierzyła i wierzy, że nawiedza ją jego duch. Jak wspomniałam, w 1969 roku cała rodzina przeniosła się do Aberdeen. Dziewczyna dojeżdżała codziennie 11 kilometrów do szkoły średniej w Musselbrook. Wśród rówieśników była pełna sprzeczności. Nie lubiła innych dzieci, wolała własne towarzystwo. Zdarzało się, że znęcała się fizycznie nad młodszymi. Raz nawet uderzyła nauczyciela. Z drugiej strony, poza napadami wściekłości, sprawowała się wzorowo, raczej cicha i spokojna. Szkołę porzuciła w wieku 15 lat. Nie umiała zbyt dobrze pisać ani czytać. Najpierw zatrudniła się w zakładzie odzieżowym jako krojcza. W wieku 16 lat zaczęła pracować w wymarzonym zawodzie – w rzeźni. Odór surowego mięsa i krwi był jej zapachem z dzieciństwa. Razem z ojcem, siostrą i bratem Charlim początkowo kroiła podroby. Po jakimś czasie awansowała na rzeźnika. Uwielbiała swoją pracę. Otrzymała w rzeźni zestaw noży, które były dla niej niemal jak talizmany. Wieszała je sobie nad łóżkiem i robiła tak zawsze, gdziekolwiek zamieszkała. Noże musiały być blisko, pod ręką. Być może już wyobraziliście sobie, jak mogła wyglądać młoda kobieta, dla której spełnieniem marzeń była praca przy uboju zwierząt. Otóż wyglądała całkiem niewinnie. Szczupła, wysoka, atrakcyjna dziewczyna z kręconymi rudymi włosami w okularach. Irlandzkie pochodzenie biło z jej twarzy i jasnej skóry. Miała powodzenie u mężczyzn. Davida Stanforda Kelleta poznała mając niecałe 18 lat w 1973 roku. Mężczyzna, mówiąc delikatnie, miał problem alkoholowy. Zagłuszał nim doznane w życiu traumy. Podczas pracy na kolei był świadkiem wypadku, w którym zginął jego najlepszy przyjaciel. Śmierć była straszna. Mężczyzna został zgnieciony, gdy przedostawał się między wagonami podczas przetaczania elementów taboru kolejowego. Druga sytuacja, która odbiła się na zdrowiu psychicznym Davida, była równie tragiczna. 9 grudnia 1968 roku na przejeździe kolejowym w tył szkolnego autobusu pełnego dzieci uderzył pociąg. Jadący z Sydney North Coast Daylight Express obrócił pojazd i zepchnął go z toru na wysoki nasyp. Na miejscu zginęło czworo dzieci. Dwoje zmarło w szpitalu. Rannych było 15 uczniów i dwójka dorosłych. David uczestniczył w pomocy niesionej ofiarom. Ciężko to przeżył. Od tamtej pory nie radził sobie z pracą i emocjami. Zwolniono go. Znalazł zatrudnienie w rzeźni w Aberdeen, gdzie zaprzyjaźnił się z bratem Catherine. David Kellett często wdawał się w awantury, a Catherine stawała u jego boku i wspierała fizycznie swoimi pięściami. Zwykle problemy rozwiązywała przemocą. Gdy tylko skończyła 18 lat, zamieszkała z Davidem. Pobrali się rok później. Odbył się prawie romantyczny ślub. Do kościoła przyjechali na motocyklu. Kellett siedział z tyłu i był kompletnie pijany. Matka Catherine szczerze ostrzegała zięcia przed córką. Uprzedzała, że jeśli nawali w związku, oszuka żonę albo ją zdradzi, ona go po prostu zabije. Już noc poślubna przebiegała co najmniej nieprzyjemnie. Knight próbowała udusić świeżo poślubionego małżonka, bo nie spełnił jej oczekiwań. Śmiał zasnąć po ledwie trzech stosunkach. Trudno się dziwić kobiecie, prawda? Każdy by się zdenerwował. Para dobrała się nieidealnie. Nagminnie dochodziło do rękoczynów. Ciężarna Catherine spaliła ubranie i buty męża. Na koniec walnęła go patelnią w tył głowy. Powód? Za późno wrócił do domu z zawodów wrzutki. Kenneth przestraszył się nie na żarty. Kobieta mogła go zabić. Tej nocy spał u sąsiada, na wszelki wypadek. W szpitalu leczono mu złamanie kości czaszki. Nie postawiono ostatecznie zarzutów nerwowej żonie. Catherine od tamtej chwili była łagodna jak baranek i Kenneth wycofał zgłoszenie na policji. Ich córka Melissa Ann urodziła się na początku 1976 roku. W maju tego samego roku Kenneth odszedł od żony. Przeprowadził się do innej kobiety, do Queensland, gdzie pracował jako kierowca ciężarówki. Dzień po jego wyprowadzce zatrzymano Catherine na ulicy w Aberdeen. Prowadziła wózek z dwumiesięczną córeczką, targając nim na prawo i lewo i ryzykując życiem i zdrowiem dziecka. W szpitalu St. Elmo's w Tamworth zdiagnozowano u niej depresję poporodową i zatrzymano na kilka tygodni. Po wyjściu ze szpitala położyła maleńką córeczkę na torach kolejowych i po prostu sobie poszła. Ukradła komuś siekierę z podwórka i groziła, że zabije każdego, kto do niej podejdzie. Na szczęście bezdomny, na którego wołano stary Ted, usłyszał płacz dziecka i uratował maleńką Melissę Ann kilka minut przed przejazdem pociągu. Kobietę umieszczono ponownie w szpitalu. Nikt nie potrafił jej udowodnić, że porzuciła dziecko na torach. Nikt też tego nie zgłosił. Nie poniosła żadnych konsekwencji. Następnego dnia sama się wypisała i wróciła do domu. Po kilku dniach napadła na 16-letnią Margaret Macbeth. Pocięła jej twarz rzeźnickim nożem i grożąc kazała się zawieźć do Queensland. Kobieta zatrzymała auto na stacji paliw, zdołała wysiąść i uciekła. Pracownik stacji wezwał policję. W tym czasie Catherine zdążyła wziąć zakładnika, małego chłopca, którego szarpała za przód koszuli i groziła dziecku nożem. Policjantom udało się ją rozbroić. Zabrano kobietę po raz kolejny do szpitala psychiatrycznego, tym razem do Morisset. Córeczkę oddano pod opiekę dziadków, Barbary i Kena Knightów. Catherine podzieliła się z pielęgniarkami planem zamordowania mechanika, który naprawił samochód męża. W jej rozumieniu przez to ją zostawił. Nie widziała, że sama była przyczyną rozpadu związku. Potem zabiłaby Kenneta i jego matkę. Pielęgniarki poinformowały policję o jej zamiarach. Natomiast nieszczęsny mąż i jego matka przyjechali do Catherine. Zwolniono ją ze szpitala 9 sierpnia 1976 roku. Odebrała ją teściowa. Miała dopilnować, by synowa brała leki. Sytuacja wracała do normy. Dziadkowie oddali córkę, a Catherine zamieszkała wraz z teściową i mężem w wynajętym bungalowie w Woodridge w Queensland. Zatrudniono ją w zakładach mięsnych w Dinmore. Nie wiem, czy brała regularnie leki, jak przykazano, ale po jakimś czasie znów była sobą. Napadała męża, okładała go pięściami, rzucała w niego przedmiotami. I pewnie teraz myślicie, że związek rozpadł się na dobre. Otóż jeszcze nie. 6 marca 1980 roku urodziła się ich druga córka, Natasha Marie. Dopiero 4 lata później 29-letnia Catherine sama odeszła od męża. Zabrała dwie córki oraz wszystko, co mogła wynieść. Pojechała najpierw na farmę rodziców pod Aberdeen, potem wynajęła domek w Musselbrook. Wróciła do panieńskiego nazwiska. W 1981 roku doznała urazu pleców z powodu ciągłego pochylania się nad tuszami zwierzęcymi i odtąd była na inwalidzkiej rencie. Dostała od władz, od Komisji do Spraw Mieszkalnictwa Nowej Południowej Walii, niewielki dom w Aberdeen. Nieruchomość położona była blisko szkoły dzieci, które chodziły na lekcje pieszo. Nie musiała zajmować się ich zawożeniem i odbieraniem. Była teraz kobietą do wzięcia. Miała dom, rentę, wciąż była ładna i podobała się mężczyznom. Kiedy nie wpadała w szał, potrafiła być wesoła i naturalnie atrakcyjna. W 1986 roku poznała 38-letniego górnika, Davida Sandersa, którego głównym nałogiem był alkohol. Po kilku miesiącach znajomości zamieszkał z Catherine i jej córkami. Zachował jednak stare mieszkanie w Scone. Knight była zazdrosna do bólu. Wyrzutami uprzykrzała partnerowi życie, więc wyprowadził się do siebie. Pojechała za nim i błagała o powrót. Kochała i nienawidziła. W 1987 roku pobiła go patelnią do nieprzytomności. Zostali mimo wszystko razem. W czerwcu 1988 roku urodziła się ich córka, Sara. Zamieszkali w kupionym przez Catherine domu mieszczącym się przy McQueen Street w Aberdeen. W końcu miała własny kąt, który ozdobiła wedle swojego gustu. Udekorowała wnętrze skórami zwierząt, czaszkami krów i owiec, rogami bawoła i jeleni, futrami, zardzewiałymi pułapkami na zwierzęta, starymi butami do jazdy konnej, skórzanymi płaszczami, kurtkami motocyklowymi, maczetami, grabiami, widłami. Kosa, podwieszona na linie, zwisała z sufitu salonu. Dom zawalony był starymi gazetami, ubraniami i książkami. Jakże często powtarzam w swoich opowieściach. Nie uwierzycie. Ludzie podejmują tak zaskakujące decyzje. Któregoś dnia, gdy według Catherine jej partner wrócił za późno do domu, czekała na niego wewnątrz, tuż za drzwiami frontowymi. Wszedł i oberwał gorącą krawędzią żelazka. Kobieta sparzyła mu policzek, zostawiając charakterystyczną bliznę. Potem uderzyła go jeszcze nożyczkami w brzuch. Sanders wyprowadził się do Scone i wrócił po tygodniu, tylko po to, by odkryć, że podczas jego nieobecności kobieta pocięła wszystkie jego ubrania i wyrzuciła na śmietnik. Sanders wziął z pracy urlop i zaczął się ukrywać przed rozsierdzoną Catherine. Rzeczywiście poszukiwała go. Na szczęście nikt go nie wsypał. Dopiero po kilku miesiącach David wrócił do córki i odkrył, że żona poszła na policję. Skarżyła się, że to ona właśnie była ofiarą w tym związku, że Sanders znęcał się nad nią. Uzyskała zakaz zbliżania się do niej i dzieci. I tym samym zakończyła relację z Davidem. W 1991 roku wdała się w romans z byłym kolegą z pracy w rzeźni, 43-letnim Johnem Chillingworthem. W kolejnym roku urodziła ich syna, Erika. Byli ze sobą 3 lata. John, zdrowiejący alkoholik, który przystąpił do AA, przyznał, że uderzył ją tylko jeden raz po tym, jak zrzuciła mu okulary i złamała sztuczne zęby. Zarzucała mu, niesłusznie, że podniósł rękę na jej córkę. Catherine ponownie odeszła od mężczyzny. Porzuciła Johna dla kochanka, z którym od jakiegoś czasu miała romans. John Charles Thomas Price, znany w Aberdeen jako Pricey, był jej rówieśnikiem. Urodził się 4 kwietnia 1955 roku w Genta w Nowej Południowej Walii. Był rozwodnikiem. Z żoną rozszedł się w styczniu 1988 roku po 15 latach małżeństwa. Ich najmłodsza 2-letnia córka została z matką. Z Johnem zamieszkała 2 starszych dzieci. Po jego śmierci Wszyscy opowiadali, jaki był z niego wspaniały kompan, zawsze pomocny i przez wszystkich lubiany. Być może tak było. Chociaż Price wiedział sporo o Knight i jej doświadczeniach z mężczyznami, przyjął ją pod swój dach ceglanego bungalowu przy St. Andrews Street 84 w Aberdeen. Był rok 1995. Jego dzieci lubiły Catherine. On dobrze zarabiał w lokalnych kopalniach. Zdarzało im się kłócić, ale związek był raczej udany. Niestety do czasu. W 1998 roku odmówił poślubienia jej. Pamiętacie, co z niedoszłym narzeczonym zrobiła Tilly Klimek, bohaterka mojej poprzedniej opowieści, gdy odrzucił jej rękę? Zbrodnia Tilly nie umywa się jednak do tego, co zrobiła Catherine. Knight rozpoczęła swoją zemstę. Najpierw nagrała na wideo przedmioty, w tym starą apteczkę pierwszej pomocy, znalezione na firmowym śmietniku, które Price miał ukraść z pracy. Nagranie wysłała do jego szefa. Zwolniono go po 17 latach nienagannej pracy. Price w odwecie wyrzucił ją z domu. Wróciła do domku przy McQueen Street, ledwie 15 minut pieszo od bungalowu Johna. Całe miasteczko huczało od plotek. Mężczyzna niestety nie poszedł po rozum do głowy. Po kilku miesiącach związali się ponownie. Nie zamieszkali jednak z powrotem razem. Nie zgodził się. Coraz częściej się kłócili. Wszyscy znajomi Johna mieli serdecznie dość tej sytuacji, która stawała się coraz bardziej poważna. Ataki ze strony Catherine były coraz brutalniejsze. W lutym 2000 roku dźgnęła Johna nożem w klatkę piersiową. Na szczęście rana była niegroźna. 28 lutego 2000 roku John obudził się wcześnie rano. Czuł na sobie czyjś wzrok. Kobieta siedziała w końcu łóżka, miała ręce schowane za plecami. Podejrzewał, że ukrywa nóż. Wyskoczył jak oparzony i uciekł, ale nie wyszedł na zewnątrz. Bał się o dzieci. Po tej sytuacji wyrzucił kochankę z domu po raz kolejny. Następnego dnia, we wtorek, 29 lutego, poszedł do sądu, opowiedział, jak partnerka pchnęła go nożem i groziła odcięciem penisa. Uzyskał zakaz zbliżania się do niego i jego dzieci. Tego samego dnia w pracy powiedział kolegom, że jeśli nazajutrz nie przyjdzie na zmianę, będzie to oznaczało, że Knight go zabiła. Kumple doradzali mu, żeby nie wracał do domu na noc. Jednak on bał się o własne dzieci i wrócił. Dom był pusty. Pod jego nieobecność Knight wysłała jego córkę i syna na noc do sąsiada. Własne dzieci zostawiła u siostry bliźniaczki. Price poszedł do sąsiada, został tam jakiś czas i wrócił do siebie około godziny 23. Nie wiedział, że Catherine była już zdeterminowana rozwiązać ich relacje na własnych zasadach. Kilka godzin wcześniej nagrała kamerą wideo, którą wzięła od siostry, wszystkie swoje dzieci z komentarzem dobiegającym z offu, że bardzo je kocha i ma nadzieję, że jeszcze je zobaczy. Przygotowywała się do śmierci, tylko czy na pewno swojej? Kupiła seksowną czarną koszulę nocną. Weszła do bungalowu Johna, gdy spał. Nóż rzeźniczy schowała w sypialni. Sprawdziła, czy w domu są odpowiednio duże garnki i ostre noże. Czuła się szczęśliwa i podniecona wizją zrealizowania swojego planu. Przez kilka minut oglądała telewizję, wzięła prysznic, ubrała się w nową koszulę i obudziła Price'a. Uprawiali bardzo namiętny seks, po którym mężczyzna poszedł na chwilę do łazienki, a po powrocie zasnął w łóżku. Następnego dnia John Price nie przyszedł do pracy na 6 rano, a jego auto wciąż stało przed domem. Zaniepokojony szef wysłał kogoś, by sprawdził, co się stało. Również sąsiad był pełen obaw. Mężczyźni dobijali się do bungalowu, ale nikt nie otwierał. Jeden z nich dostrzegł krwawe ślady na drzwiach wejściowych. Wezwali policję, która przybyła na miejsce o 8 rano. Krok po kroku funkcjonariusze notowali w szczegółach, co zastali na miejscu. Z boku domu stały 3-osobowe auta. Na trawniku przed jednym z nich leżał kawałek gotowanego mięsa. Zabrano go do badań. Policja wyważyła tylne drzwi. Zanim znaleziono ciało Price'a, natknięto się na jego skórę, o czym za chwilę. Catherine Knight zasnęła po zażyciu lekarstw w łóżku i głośno chrapała. Okaże się później, że nie próbowała odebrać sobie życia. Wzięła wskazaną przez lekarza dawkę. Nie piła alkoholu tej nocy. Mężczyzna został zaatakowany podczas snu. Catherine dźgnęła go nożem rzeźniczym. Obudził się i próbował bronić. Wstał, by zapalić światło w sypialni, o czym świadczyły krwawe ślady na ścianie. Uciekał, ścigany przez kobietę, która zadawała mu nieustająco ciosy nożem. Goniła go po całym domu. Price zdołał dotrzeć do drzwi frontowych. Wydostał się, jednak wciągnęła go z powrotem. Dźgnęła go co najmniej 37 razy. Przód i tył ciała. Ran zapewne było znacznie więcej, jednak to, co zrobiła z ciałem później, zatarło wiele śladów. Szczególnie rany zadane na szyi mogły przebiegać nieco inaczej. Uszkodziła wiele narządów, aortę, oba płuca, wątrobę, żołądek, trzustkę, lewą nerkę. Price umierał przerażony w cierpieniu, podczas gdy Catherine nie mogła powstrzymać radości. Nie czuła wyrzutów sumienia. Sekcja zwłok wykaże, że ofiara zmarła w chwili obdzierania ze skóry. Kobieta wbiła nóż pod obojczyk Johna i pociągnęła poziomo, od ramienia do ramienia, z chirurgiczną precyzją. Obróciła nóż i przecięła klatkę piersiową i brzuch do linii włosów łonowych, tworząc na korpusie literę T. Nie skaleczyła genitaliów ani żadnej innej części ciała. Rozcinała skórę, jakby kroiła materiał na kombinezon, aż do stóp. Podniosła ciało, obróciła, odcięła tył ramion i czubek głowy. Dokładnie, metodycznie zdjęła skórę z twarzy, z uszami i nosem i włosami na głowie. Zdjęła całą skórę w jednym kawałku. Na okaleczonym ciele zostawiła tylko kilkucentymetrowy kawałek skóry na lewej górnej części piersi. Było to miejsce po dźgnięciu, które zadała Johnowi jakiś czas temu. Zdjęta skóra miała różną grubość, od 1 do 4 cm. Kobieta wbiła rzeźniczy hak w futrynę drzwi prowadzących z holu do salonu i na nim powiesiła trofeum. Skóra stóp Johna dotykała podłogi. Według medyka sądowego cała procedura trwała jakieś 40 minut. Następnie Catherine fachowo odcięła głowę oskurowanej ofiary. Cięcie było czyste i ostrożne. Po dokonaniu morderstwa i oskurowaniu kobieta poszła do bankomatu w Aberdeen. Wypłaciła z konta kochanka 2 razy po $500 o godzinie 2:30 i 2:35. Po powrocie wyjęła sprawdzone garnki. Do jednego z nich włożyła odciętą głowę, zalała wodą, dodała pokrojone warzywa i ugotowała. Głowa mężczyzny była we wciąż ciepłym garnku, gdy na miejsce dotarła policja. Knight drugą porcję warzyw upiekła w piekarniku. Miały być dodatkiem do głównego dania. Odcięła pośladki Johna i pokroiła je na plastry. Następnie przygotowała z nich steki i ułożyła na 2 talerzach z pieczonymi ziemniakami, marchewką, dynią, burakami, cukinią, kapustą i sosem. Przy każdym z nakryć położyła oddarte kawałki papieru, na których wypisała z błędami imiona dzieci ofiary, Becky i Jonathan. Planowała nakarmić je mięsem ich ojca. trzeci przygotowany posiłek z niewiadomego powodu wyrzuciła na trawnik za domem. Może chciała go zjeść i nie mogła, albo rzuciła go psom na pożarcie. Ta jedna zagadka będzie detalem, którego szczególnie uchwyci się obrona Catherine. Według jej mecenasów kobieta podczas całego morderstwa i rzezi pozostawała w amoku. Po wyjściu z kuchni Knight ułożyła to, co zostało z ciała, w salonie. Nogi od kolan do stóp wystawały w holu. Musiała przeciągnąć zwłoki po podłodze, które leżały w chwili znalezienia w wielkiej kałuży krwi. Martwy, oskurowany John leżał na plecach, miał skrzyżowane nogi, lewa kostka ułożona na prawej. Pod lewy nadgarstek Knight podsunęła plastikową butelkę po napoju Shelley's Club Lemon Squash o ponadlitrowej pojemności. Prawa ręka ofiary leżała wzdłuż ciała. Obok prawego ramienia morderczyni zostawiła poplamiony krwią nóż z ostrzem o długości 17,5 cm. Na ciele było wiele ran, narządy wewnętrzne były odsłonięte. Na zdjęciu mężczyzny pokrytym krwią i kawałkami mięsa Catherine zapisała dość prymitywną notatkę, sugerując, że zgwałcił jej córkę, co nie było prawdą. Kilku funkcjonariuszy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zbrodni, poprosiło później o urlop. Musieli dojść do siebie po tym, co zobaczyli. 2 marca 2001 roku oskarżono Catherine Knight o zamordowanie Johna Price'a ze szczególnym okrucieństwem. Przebywała wtedy jeszcze w szpitalu psychiatrycznym na obserwacji. Proces z powodu choroby jej obrońcy został opóźniony i rozpoczął się dopiero w październiku 2001 roku. Minął rok i 8 miesięcy od chwili popełnienia zbrodni. Przy wyznaczaniu przysięgłych sędzia Barry O'Keefe zaproponował kandydatom, że mogą się wycofać z obowiązku z uwagi na drastyczność materiału dowodowego, który będzie okazywany podczas procesu. 5 z 60 osób wycofało się. Obrońcy planowali powoływać się na amnezję oskarżonej i dysocjację, jednak jej zachowanie było niespójne. Część rzeczy pamiętała, część nie. Ewidentnie próbowała wmówić, że doszło do utraty pamięci na jakiś czas. Zapominała czy też wypierała z pamięci tylko to, co było dla niej wygodne. Stwierdzono, że była poczytalna w chwili popełniania zbrodni oraz w momencie, gdy przyznała się do winy. Stwierdzono też u niej zaburzenie osobowości typu borderline, choć nie miało ono wiele wspólnego z dokonanym przez nią morderstwem. Jej czyn związany był z jej osobowością, żądzą zemsty i czerpaniem przyjemności ze zrealizowania swojej mrocznej fantazji. Na zlecenie sądu w czerwcu 2000 roku przebadał ją psychiatra, dr De La Force. Rozmawiał z Catherine 9 godzin. Opowiadała mu o makabrycznych filmach, które lubiła oglądać, w tym o filmie Resurrection. Polski tytuł brzmi Odkupienie, który wywarł na niej ogromne wrażenie. Kasetę z tym thrillerem znaleziono u niej w mieszkaniu 1 marca 2000 roku. Film zrealizowany w 1999 roku przedstawiał morderstwo, ścięcie głowy, obdarcie ze skóry i powieszenie ciała na haku od mięsa. W skrócie, fabuła opiera się na tym, że inspektor Prudhomme, grany przez Christophera Lamberta, prowadzi dochodzenie w sprawie serii dziwnych morderstw. Policjant odkrywa, że zabójca, religijny maniak, zamierza zrekonstruować ciało Chrystusa z członków swych ofiar i chce tego dokonać przed Wielkanocą. Ewidentnie obraz musiał zainspirować Catherine. Drugi biegły psychiatra, dr Milton, uważał, że kobieta nie musiała być świadoma, czy to, co robi, jest dobre czy złe. Nie interesowały ją etyczne dylematy. Była absolutnie bezduszna. Biegły uznał, że istniało ryzyko, iż nie zmieni swojego zachowania i będzie stanowić zagrożenie. Świadczył o tym charakter przestępstwa oraz to, co robiła wcześniej swoim partnerom, dążenie do odwetu, poczucie, że jest uprawniona do wymierzania sprawiedliwości po swojemu, brak poczucia winy i wstydu, ukryta wrogość do mężczyzn, tendencja do obwiniania innych za to, co sama zrobiła, satysfakcja, jaką dawało jej okrucieństwo. Chociaż Catherine Knight przyznała się do winy, nie brała odpowiedzialności za to, co zrobiła. Cytując uzasadnienie sądu, z analizy historii kobiety wynika ponad wszelką wątpliwość, że była w trakcie różnych swoich związków osobą skłonną do przemocy i mściwości, zaborczości i okrucieństwa, a także pragnęła przedstawić się jako niewinna ofiara, podczas gdy w rzeczywistości nierzadko okazywała się poważnym agresorem. Sąd uznał, że morderstwo zostało zaplanowane. Świadczyły o tym wyraźne groźby pod adresem ofiary i innych osób, uwagi Johna, że obawia się o własne życie, zachowanie Catherine w dniach poprzedzających morderstwo i w dniu zbrodni. Podczas procesu zeznawał jej były mąż, który miał wiele do powiedzenia. Opisał, jak któregoś ranka obudził się, a Catherine siedziała mu na klatce piersiowej i przytykała do gardła ostrze noża. Mówiła: widzisz, jakie to łatwe? A potem zapytała, czy to prawda, że kierowcy ciężarówek w każdym mieście mają inną kobietę? Odparł, że jest jej wierny. Inna odpowiedź byłaby zapewne wyrokiem śmierci. Ciężko było uwierzyć, że ta cicha i pokorna kobieta w okularach, siedząca na ławie oskarżonych, mogła być tak okrutna, mściwa i podła. Podczas rozprawy, gdy prokurator opisywał obdzieranie ze skóry i ścięcie głowy, wpadła w histerię. Musiano podać jej leki na uspokojenie. 8 listopada 2001 roku sędzia skazał ją na dożywocie. Po raz pierwszy w historii Australii kobieta usłyszała taki wyrok. Ponadto nie dostała możliwości zwolnienia warunkowego. W czerwcu 2006 roku odwoływała się od wyroku. Według niej i jej obrony kara była zbyt surowa. Apelację oddalono. Część rodziny nie odrzuciła Catherine. Owszem, bliscy nie rozumieli, czemu to zrobiła, ale utrzymywali z nią kontakt, zarówno ojciec, jak i siostra bliźniaczka. Z kolei bracia, Charlie i Barry, stanęli w sądzie przeciwko niej. Catherine Knight jest przetrzymywana w najcięższym w Australii więzieniu dla kobiet o zaostrzonym rygorze w Silverwater. Od lat jest poważaną i szanowaną liderką więziennej społeczności. Osadzone mówią do niej niania. Bywa mediatorką w więziennych sporach. Podczas odsiadki stała się bardzo religijna. Maluje obrazy, robi na drutach i tworzy ceramikę. Mimo jej wzorowego zachowania, funkcjonariusze nie spuszczają z niej oczu. Otacza ją zawsze 4 strażników. Jest więźniarką 4. kategorii, najwyższej i najgorszej, jaką można przypisać osadzonej. I nigdy się to nie zmieni. Nie wolno jej zbliżać się do noży. Nie może pracować przy koszeniu trawników. Nie może opuszczać więzienia. Nie może mieć w celi nikogo, żeby znów kogoś nie zabiła. Chociaż od lat nie stosowała przemocy, nie łamała dyscypliny i świetnie gotuje, nigdy nie zaoferowano jej pracy w kuchni. Obecnie pracuje przy produkcji słuchawek w więziennej fabryce. Jest znakomita w tym, co robi. Zarabia całkiem sporo. Twierdzi, że lubi swoją pracę. Ma pojedynczą celę na końcu więziennego bloku. Pomieszczenie jest zagracone. Wszędzie porozkładała dzianiny i koce. Sprzedaje swoje obrazy. Pieniądze przekazuje na cele charytatywne. Swoich dzieł nie podpisuje, by nikt nie kupował ich ze względu na twórczynię. Dziś ma 69 lat. Szczątki Johna Price'a pochowano na cmentarzu w Aberdeen. Parterowy dom z 3 sypialniami pod adresem St. Andrews Street 84, w którym zginął, wciąż stoi i wygląda na to, że jest zamieszkane. Poszukiwacze śladów zbrodni nawiedzają Aberdeen, by zobaczyć miejsce, w którym Catherine Knight zabiła, oskurowała i ugotowała swojego kochanka. Mordercy, dokonując ostatniego aktu swojego zbrodniczego planu, często chowają zwłoki w dość nieoczywistych miejscach. Knight wybrała makabryczną opcję. Zdarza się, że ciała ofiar porzucane są w śmietnikach, walizkach, beczkach, zamrażarkach, workach pocztowych, co bywa równie potworne jak samo morderstwo. Postscriptum. Właśnie sobie przypomniałam, że dokładnie rok temu, przed Wielkanocą, przygotowałam dla Was odcinek o tym, jak to żona podała męża na świąteczną kolację. Chyba sama muszę się nad sobą zastanowić, czemu wybrałam akurat tę historię na święta. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości. Renata.